Witam Was serdecznie w piękny listopadowy wieczór. Jeżeli ktoś się pojawi, muszę wiedzieć, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. Więc proszę o taką informację. Wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. O, jest Dawid pierwszy i Dawid się już powolutku tutaj odzywa. Jest Marcel Frankowski, widać i słychać. Dawid Malewicz, wspaniale. Moi drodzy, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, co ciekawego słychać na rynku nieruchomości. Mam przygotowane jak zwykle informacje w tej sprawie. Te informacje przedstawię, przeczytamy sobie je, porozmawiamy, no i zobaczymy, czy mamy jakieś informacje pozytywne czy negatywne, co ciekawego słychać w gospodarce, bo to jest bardzo istotne. Proszę mi powiedzieć, co u Was słychać, czy koronawirus bardzo daje się we znaki, czy mniej. Dawajcie znać, ile osób u Was już przechorowało, ilu zmarło. No ja mam kontakt z lekarzami, którzy działają w ramach naszej społeczności i najpierw otrzymywałem informacje o tym, że szpitale są zapełniane osobami zdrowymi tylko po to, żeby szpital mógł się utrzymać, żeby było za co go finansować. Teraz dopiero podmieniają ludźmi naprawdę chorymi, ale to jest odsetek, to jest jedna osoba na 200, na 300 osób. No i niestety to jest tak, że jak słyszymy, że na 300 osób jedna osoba zmarła, to już jest bardzo frapujące. No Jarek tutaj donosi, że 9 osób przechorowało, zmarła babcia. Także tak. Edyta mówi, że wszystkim piszą, że umarli na COVID, nawet jak jest i miał zawał. Ja zachęcam do tego, żeby przestudiować poprzednie moje odcinki. Myślę, że podczas tej kwarantanny czerwonej to jest pierwsze takie wystąpienie, gdzie sobie będziemy na ten temat rozmawiać. Ja też chciałem poczekać, zobaczyć, jak się sytuacja będzie rozwijać, chociaż powracając do moich live'ów z lutego, marca, kwietnia, no to sytuacja i te scenariusze, które przewidywałem, sprawdziły się. Na szczęście trzymali nas krótko do maja, a potem dosyć szybko odbudowywaliśmy straty i stanęliśmy na nogi. Ja pamiętam podczas tych moich wystąpień, podczas tych moich live'ów, wiele osób podchodziło bardzo pesymistycznie i zarzucano mi, że to nie będzie tak wyglądać, jak ja mówię. No a jednak ten optymizm faktycznie zagościł w naszych głowach i gospodarka polska dosyć szybko sobie poradziła z tym. Właściwie gdybyśmy mieli przeanalizować to, co się działo w ostatnich 3-4 miesiącach, no to eksport wrócił do normy, PMI przemysłu bardzo optymistyczne, nie było bankructw firm na wielką skalę, no bezrobocie nie wzrosło, inflacja co prawda jest podawana na poziomie 3,8-4,2% w zależności od źródła, ale niektórzy mówią, że ona jest o wiele wyższa, więc niektórzy i tak uciekają z pieniędzmi z banków, podobno przez ostatnie pół roku 60 miliardów Polaków wyjęli z lokat. No i to są takie informacje, które przedstawiałem na poprzednich webinarach. Deweloperzy trzymają się bardzo dobrze, na razie nie słychać bankructw. Oczywiście zmniejszono plany w tym zakresie, żeby budować na dużą skalę i gdzieś tam te nowe projekty zostały zawieszone. Natomiast te, które są, trzymają się, są bardzo dobrze, budowa trwa, więc tak, moi drodzy, to wygląda. Jarek mówi tutaj, że ma w szpitalu w Jarosławiu stan ciężki. No ja akurat otrzymuję takie informacje, że starsze osoby, osoby, które faktycznie mają problem z cukrzycą, z nadwagą, mogą też przy COVID-zie no, negatywnie reagować. Przy czym no, te niepokojące wieści to są takie, że właściwie dzisiaj nie leczymy nic innego i masa osób ma problemy ze zdrowiem w związku z tym właśnie, że nie są leczone inne choroby. Gdybyśmy sobie tam sprawdzili statystyki umieralności, chociażby na HCV, wirusa, którego ja miałem, no bardzo niepokojąco to wygląda, bo naprawdę miliony ludzi rocznie umierają z powodu tego wirusa, a nie robi się takich hec, jak tutaj mamy. Rozumiem, że mamy sprawić, żeby polska służba zdrowia wydołała, no i inne państwa też z tym sobie jakoś radzą, ale jakoś na razie jest okej. Media myślę, że za bardzo tutaj mocno do tego podchodzą. Całe szczęście, że nie zrobili nam pełnego lockdownu, więc to jest o tyle dobrze. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy w waszych regionach zanotowano już spadek wartości cen nieruchomości? Przedstawiajcie się, z jakich miejscowości jesteście i czy zaobserwujecie, i czy obserwujecie spadek? Jeśli tak, to o ile procent? Jeżeli wzrost, to o ile procent? Ja tylko powiem, że gdzieś tam krótkotrwale można znaleźć jakieś fajne oferty na rynku, natomiast raczej nie ma takich sytuacji, żeby te ceny bardzo mocno poleciały. Gdzieś tam 5% do 5% gdzieś w niektórych miejscowościach te spadki okresowe są zauważalne, ale jednak nie aż tak bardzo. Pozdrawiam Rafała Iwanowicza, któremu znudziło się tutaj w Polsce i uciekł do Włoch, ale byłem z nim w kontakcie i okazuje się, że we Włoszech również ludzie normalnie funkcjonują i żyją. Widzę, że dołączył do nas internauta A.M., który bardzo często gości na moich webinarach. Spadek cen najmu, dużo pustych mieszkań na wynajem czeka na lokatorów. Dziękuję za tą informację, ja może tu sprostuję, statystyki podają, że co dziesiąte mieszkanie stoi puste, ale to ze względu na to, że umarł nam wynajem krótkoterminowy. Dzisiaj biznesmeni tak nie jeżdżą, turyści nie podróżują, więc chwilowo mamy tutaj zastój i rynek został zasypany nieruchomościami, rynek wynajmu został zasypany nieruchomościami z tego wynajmu krótkoterminowego i z tego tytułu mamy problemy i dlatego też no tak to wygląda. Ja zauważyłem, że wynajem spadł u mnie do 80%, czyli w 80% funkcjonuje. Ci, którzy są na stałe, funkcjonują, działają, wynajmują, no i nie jest to aż tak tragicznie, jak to miałoby być, chociaż faktycznie tu Warszawa na pewno z tego powodu cierpi. Białystok bez spadków, w Gliwicy ceny w górę o 5-10%. Camper Club Team Londyn, wita Wojtku, witam Ciebie serdecznie. Camper Club Team, bardzo ciekawy login. Słuchaj, napisz nam krótką reklamę, co reprezentujesz, kogo reprezentujesz. Może masz jakieś fajne usługi, jak jesteś z Londynu, bo witasz Londyn, to co można do Ciebie polecieć i tam w Londynie wypożyczyć kampera, mam rozumiem. AM donosi, że spadek popytu według Morzjona na wynajem o 40%. No i ja myślę, że aż o 40% to chyba jest to dosyć duża stawka, nie wiem czy nie zawyżona. Islandii ceny delikatne w górę. MR paryjski, zwalniają mi się pokoje. Marcin Leśniak, najem krótkoterminowy, 22 metry kawalerka na godzinę, obłożenie pełne. Kawalerka na godziny, 22 metry, to dosyć ciekawe krótkoterminowy wynajem. No cóż, musimy się tutaj wspomagać jakąś kreatywnością. Jarek, Wrocław, obniżyłem cenę wynajmu o 20%, wynajęło się. Ja też tak uważam, że te 20% faktycznie, jeżeli obniżamy cenę, to wygrywamy. No niestety tutaj koliduje to ze strategią naszego mistrza od flapów, czyli Jakuba Midla, który zachęcał wszystkich do brania kredytów pod wynajem długoterminowy i dzisiaj te osoby mogą mieć problemy, kiedy trzeba obniżyć wynajem o 20%, bo bardzo często te 20% to był właśnie zarobek. Dlatego też ja zawsze obstawałem, że jeżeli kupujesz pod wynajem długoterminowy, kupuj za gotówkę. Jeżeli kupiłeś za gotówkę, możesz przetrwać każdy kryzys. Oczywiście czasami trzeba obniżyć te ceny, ale i tak stopa zwrotu jest wtedy całkiem niezła. Piszcie jeszcze, z jakich miejscowości jesteście, z jakich państw i co ciekawego u Was słychać, co słychać w świecie nieruchomości, jakie zauważacie trendy i cenowe i czy spadają nieruchomości, czy są wzrosty. Ja tu na razie widzę, że są wzrosty. Rafał Iwanowicz, napisz nam, jak to we Włoszech wygląda, czy da się tam zarabiać na nieruchomościach, czy jest wynajem i jak ogólnie społeczeństwo reaguje. Ty okolice Vieste, czyli dalej niż środkowe Włochy, bardziej na południe nawet, także Zurych. Michał Rasol pozdrawia z Zurychu, my Ciebie też, Michał, pozdrawiamy serdecznie. Camper Team Club, mogę polecić, gdzie jechać kamperem, bardziej z zamiłowania do podróży kamperem. Słuchaj, to ja Cię proszę, napisz do mnie, ja bym z chęcią wyjechał gdzieś, więc mogę polecieć do Wielkiej Brytanii, wynająć kampera u ciebie i zwiedzać sobie tym kamperem bezpiecznie poza hotelami te tereny Wielkiej Brytanii. Myślę, że to jest czas na dzisiaj na taki biznes. Regina Dudzic, u mnie wynajęte bez obniżek. Wspaniale, Regina, cieszę się, gratulacje. Reginę znam z warsztatów u mnie. Mam nadzieję, że na coś się też i ja przydałem. Wejherowo, coraz więcej mieszkań lokali komercyjnych na wynajem i nie widać zainteresowania. Komercja niestety pada, będzie padać, a to ze względu na to, że już w ogóle przed pandemią było słabo z komercją. Lokale komercyjne stały. No a teraz tym bardziej, jeśli ludzie się przerzucają na home office. Camper Club Team pisze, że w Londynie zajmuje się flipami. No to napisz, co ciekawego u ciebie, bo jak wejdziecie na kanał YouTube'a, zresztą jesteście i obejrzycie filmy z realizacji uczestników moich warsztatów, a także i moje, z moich realizacji, to zauważycie, że też flipy całkiem nieźle funkcjonują. Ja mam w tej chwili jedno mieszkanko, no taka drobnica wystawione na sprzedaż i dzisiaj klienci oglądali. Ceny kosmiczne powyżej 8 tysięcy złotych, wyremontowane mieszkanie w Łodzi, w centrum, więc to jest ciekawe, to jest ciekawe. Słuchajcie, a u nas, no cóż, siódmy projekt rozpoczynamy, jutro akt notarialny, kupujemy działkę koło manufaktury, będzie siódma realizacja deweloperska nasza. Już myślę, że to będzie zaangażowane ponad 190 milionów w inwestycje. Natomiast skończyła się pula u mnie w pierwszej realizacji mieszkań w systemie 1090 przy Tuwima 48. Bardzo się cieszę, że tyle osób się odezwało. Teraz będziemy realizować kolejne 10 mieszkań w systemie 2080, więc jeżeli chciałbyś zainwestować 70 tysięcy i zarobić 30-40 tysięcy w pół roku, czyli 50% stopa zwrotu, to koniecznie odezwij się, bo to ja tego pilnuję, czyli lokujesz w deweloperce 70-80 tysięcy i zarabiasz 35-40 tysięcy w rok. Ja to zapewniam, ja to swoim nazwiskiem gwarantuję, a jeżeli coś wyjdzie nie tak, to odkupuję od ciebie mieszkanie, więc jesteś dosyć dobrze zabezpieczony. Ja przewiduję dzisiejsze spotkanie na 30 minut, więc teraz za chwileczkę przechodzę do tego, co słychać więcej. Będę poruszał tematy, kto kupuje aktualnie mieszkania na rynku wtórnym. Będziemy rozmawiać, mikro, małe i średnie firmy w Polsce zaczynają odczuwać drugą falę koronawirusa. Dwa słowa na ten temat. Jak wynająć pokój lub kwaterę w dobie pandemii i aktualnych obostrzeń. Trzeci kwartał w polskiej gospodarce na plusie, czy czwarty również zaskoczy nas, czy zaliczy dołek w wyniku zamykania kolejnych sektorów gospodarki, to zobaczymy, bo przy poprzednich live'ach mówiłem o drugim kwartale, teraz mamy dane już z trzeciego kwartału. 177 719 tysięcy mieszkań oddano do użytku w ciągu pierwszych 10 miesięcy bieżącego roku, to jest niesamowite, bo ja miałem dane, że w poprzednich latach oddawanie na rynku pierwotnym sięgało 50 tysięcy nowych mieszkań rocznie, a tu już w ciągu 10 pierwszych miesięcy tego roku aż 170 tysięcy mieszkań nowych oddanych. Deweloperka bez zakłóceń, będzie to szósty punkt, który omówimy. Podczas pandemii Polacy na potęgę wykładają dachy panelami fotowoltaicznymi. Dwa słowa na ten temat. Ósmy temat, który poruszymy, to jest przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w czasie pandemii. Jak wygląda? Dziewiąty, ile czekamy teraz na pozwolenie na budowę? I dziesiąty, czy kolejny lockdown zatopi rynek najmu? Takie 10 tematów mamy dzisiaj przygotowanych przez Anetę Nagler, czyli naszą redaktor naczelną Strefy Nieruchomości. Strefa Nieruchomości, czasopismo, które ukazuje się na rynku od 2,5 roku na Wyspach Brytyjskich. Dawid Dowbusz mocno promuje naszą Strefę Nieruchomości, a tu w Polsce możesz kupić w Empiku, w Ruchu, w InMedio oraz w sklepie Rentiera, www.sklep.rentiera.pl. Czasopismo, ostatni, 10 numer z Jakubem Midlem na okładce. Miał być wielki pojedynek podczas premiery tego czasopisma, ale no niestety też nam pozamykali restaurację i nasz lokal, gdzie mieliśmy zrobić pojedynek i niestety nic z tego nie wyszło. Powracamy, ostatni komentarz był Reginy Dudzic, a teraz Arkadiusz Wejherowo, okej. Damian Golombek, nasz człowiek Monachium, ceny niezmiennie wysokie, popyt ogromny, wpadnij w Alpy na trekking. O, widzisz, trekking to super sprawa, bo po złamanej nodze w ostatnim sezonie narciarskim na nartach chyba jednak nie pojeżdżę na nartach w tym roku. Mieli mi co prawda wyjmować drut i śruby teraz, ale chyba odpuszczę sobie, po co ryzykować i być narażonym na jakieś tam zarażenie się niepotrzebne, chociaż kto wie, może już przeszedłem COVID. Londyn, znajomy, landlord ma 3 pokoje do wynajęcia od kwietnia. Jacek Wasilewski, Niemcy ciężko coś znaleźć. Michał Rasol, 20% wkład własny od 10 tysięcy franków szwajcarskich za metr nawet do 20 tysięcy. No nieźle. No nieźle. Janek Kozłowski, my też się cieszymy. Janek Kozłowski, zdążyłeś dzisiaj, żeby się załapać z rezerwacją ostatnią apartamentu czy tam mieszkania w klasie premium na tuwima48.pl, więc bardzo się cieszę. Polska liderem Europy, pierwsze miejsce w najwyższej inflacji w Europie, listopad, drugie miejsce w zgonach na COVID, Nostro 2 donosi. Dalej Londyn donosi, ja nie mogę oderwać się od pracy, wszystko działa, jeśli chodzi o budownictwo i nie zanotowałem spadków, wręcz przeciwnie. Arkadiusz Malicki, proszę na miar, mam wolne 100 tysięcy, Wojtku, inwestujemy, czyli piszecie do mnie na dowolny mail. Najprostszy to jest info@wivn.pl, ja wszystkie swoje maile sprawdzam, a więc i ten. Więc Arkadiusz, pisz do mnie na info@wivn.pl. Nostro, czy rynek flipów nie jest już przesycony? Widząc film 17-latka flipującego, myślę, że flipuje już każdy. Nie, to nie jest tak. Statystyki są jasne. Na 1000 przeszkolonych uczestników warsztatów przez ostatnie 5 lat 700 zrobiło pierwszego swojego flipa, ale z nich działa tylko 20% dalej, czyli 140 osób na 20-30 ośrodków różnych. No to słuchajcie, to jest... no jeżeli na taki ośrodek działa 7-8 osób, no to naprawdę przecież każdy może kupić jedno mieszkanie naraz, szybko się zapycha, a dalej można flipować. Dawid Malewicz, Rabobank w Holandii przewiduje na rok 2021 spadek nieruchomości o 1%, a na 2022 2,6%, to żadne spadki, ale być może to w Holandii. Kolego z Londynu, ile czasu zajmuje ci zakup nieruchomości? 3 miesiące czy dłużej? Adam, niby tak ciężko, ale od deweloperów w Łodzi nie ma czego teraz kupić. A w ogóle powiem wam, że te stawki u deweloperów, niektórzy się śmiali, że my mieszkania klasy premium wystawiamy po 9,5 tysiąca, gdzie jest się w samym centrum, w bardzo fajnej kamienicy, odrestaurowanej, a teraz po 8,5 u deweloperów chodzą nieruchomości, więc tak to jest, więc... No Greg donosi, że jak katastralny wejdzie, to mieszkania stanieją. Myślę, że jak katastralny wejdzie, to mieszkania podrożeją i czynsze wynajmu podrożeją. No, inwestorzy będą sobie musieli radzić. Jakieś podejrzane te dane historyczne, liczby oddanych mieszkań. Sprawdzam GUS 2018, pierwsze 3 kwartały, 126 tysięcy oddane do użytkowania. Michał, może faktycznie gdzieś te dane, które ja mówiłem, czyli 50 tysięcy mieszkań rocznie, były za niskie, ale no to jest bardzo ciekawa, dobra liczba. Dobrze, moi drodzy, jeżeli podobają się wam takie programy, dawajcie lajka, lajki od was to takie wsparcie dla mnie, więc ja przechodzę do informacji, które przygotowała nam Strefa Nieruchomości. Pytanie pierwsze. Kto kupuje mieszkania aktualnie na rynku wtórnym według raportu Barometr Metro House i Gold Finance? Trzeci kwartał 2020. Widać, że najbardziej aktywną grupą w inwestowaniu na rynku wtórnym są osoby między 30 a 40 rokiem życia. Zakupy dokonywane przez tę grupę wiekową stanowią aż 44% wszystkich transakcji. To więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wówczas odsetek wynosił 35%. Nabywcy z tej grupy wiekowej są również najbardziej aktywni w sprzedaży. Są odpowiedzialni za 39% transakcji na rynku wtórnym. A to ciekawe, no myślę, że to ta grupa najbardziej interesuje się inwestowaniem w nieruchomości i flipowaniem. Następnie 40-50 lat to grupa wiekowa, która ma swój wkład 17% w zakupie w nieruchomości. Co ciekawe, odsetek transakcji tej grupy jest znacznie mniejszy niż w trzecim kwartale 2019 roku, kiedy wynosił on 26%. Kolejna grupa między 20 a 30 rokiem życia ma wkład na poziomie 14% i wydaje się być mniej aktywna. W analogicznym okresie poprzedniego roku ta sama grupa wiekowa dokonywała 18% transakcji, najrzadziej również występują jako strona sprzedająca. Jeszcze rzadziej pojawiły się oczywiście transakcje w grupie 60+, bo to 13%, ale jej, Aktywność wzrosła, biorąc pod uwagę trzeci kwartał tamtego roku, kiedy odpowiadała za zaledwie 8% transakcji. Wśród najczęściej pojawiających się powodów zakupu wciąż przeważają cele inwestycyjne. Inwestycja rozumiana jest jako zakup mieszkania pod wynajem, długo- lub krótkoterminowy, ale też na przykład nabycie lokalu dla studiujących dzieci. To aż 35% wszystkich transakcji. Statystyki z ubiegłego roku pokazują dokładnie taki sam wynik. Można to odczytywać z jednej strony jako wyraz odwagi w tych niepewnych czasach, ale z drugiej strony może być może jest to głos rozsądku tych osób, które mają nadwyżki finansowe, nie widzą żadnych instrumentów innych finansowych, które dawałyby poczucie bezpieczeństwa i szansę ucieczki przed utratą wartości pieniądza. Czyli mamy tutaj rozkład, jakie grupy wiekowe inwestują, no i mamy informację, że to podobnie wygląda jak rok temu. I jest to dla mnie optymistyczne, bo to znaczy, że faktycznie jesteśmy odważni, działamy, ale ja tak myślę, że strasznie to było na początku tego roku, kiedy nie wiedzieliśmy, z czym się je tego wirusa, tak? Mowa była o pandemii, że wprowadzają pandemię, stan pandemiczny i tak dalej. Natomiast na razie koronawirus nie doprowadził do jakichś wielkich tragedii, bo gdy spojrzymy na pandemie, które szalały w ostatnich stuleciach, no to gdy spojrzymy na grypę hiszpańską, gdzie co trzecia osoba przechorowała ją, a miliony osób zmarły na całym świecie, no to mamy całkowicie inne porównanie. Dzisiaj to inaczej wygląda, chociaż media robią nam sieczkę z mózgów, nawet na TVP wiadomościach ostatnio znowu słyszałem jakiegoś bredzącego redaktora, który opowiadał o tym, że właśnie na wiosnę we Włoszech zmarłych wywozili wojskowi ciężarówkami, a przecież dobrze wiemy, że to były zdjęcia całkowicie z innych historycznych sytuacji, kiedy tam zatonął jakiś wycieczkowiec i po prostu wojsko pomagało. No ale przecież można robić wodę z mózgu. Także Artur pisze, że wczoraj podpisany akt notarialny za 10 800 za metr kwadratowy we Wrocławiu, a więc gratulacje. W 2019 roku przybyło 197 700 mieszkań. Michał, super, dziękuję Ci za tą informację, będę ją podawał, mam nadzieję, że to z GUS-u jakby podajesz. Ja te informacje, które podawałem, miałem z internetu, więc być może media też coś źle donosiły, ale to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli 200 tysięcy taki był przyrost nowych mieszkań i w poprzednim roku, czyli 2018, było dosyć podobnie, bo tam gdzieś 126 tysięcy, może 150, to znaczy, że z 2 milionów brakujących mieszkań w ostatnich dwóch latach przybyło 350 tysięcy, a więc to jest taka liczba, która sprawia, że zbliżamy się gdzieś tam do zaspokojenia tego popytu. Wzrost podaży, spadek popytu prowadzi do spadku cen. Tak, jest to jak najbardziej słuszna uwaga. Wiele osób wyciąga oszczędności, inwestuje w nieruchomości w obawie o utratę wartości pieniądza. To prawda. Michał jeszcze pyta, ile ubywa mieszkań, bo to też jest bardzo ciekawe. Wojtek, ale w PL testuje się 50-70 tysięcy pozytywnych wyników na COVID. 50-70 tysięcy pozytywnych jest 25 tysięcy, czyli prawie 50%. Zróbmy jak w Wielkiej Brytanii, 377 tysięcy testów dziennie, to będzie 120 tysięcy. No właśnie, ja tak ostatnio zadawałem takie pytanie, bardzo prosta zagadka. Jak sprawić, żeby było więcej zakażeń dziennie na COVID-a? No po prostu podwoić liczbę testów. Bartosz Nowicki podaje, że ma mieszkanie gotowe do wyprowadzki, sprzedało się w tydzień, więc nie widzimy pogorszenia się sytuacji na rynku. Dziękuję serdecznie. Bartosz, jak pamiętam, ty jesteś z Rzeszowa czy Podkarpacia, więc potwierdź tylko, że w Podkarpaciu jest wszystko ok. No i Leonidas tutaj bardzo ciekawie też wnioski wyciąga. Dobra, lecimy do drugiego punktu. Mikro, małe i średnie firmy w Polsce zaczynają odczuwać drugą falę koronawirusa. To jest niebezpieczne, bo jeżeli będziemy się zamykać, no to będziemy mieli wzrost bezrobocia, jeśli będziemy się zamykać z firmami. Z najnowszych badań Europejskiego Funduszu Rozwojowego wynika, że właściwie nie ma już przedsiębiorców, którzy wierzą, że koniunktura w ich branży powróci jeszcze w tym roku. Taką nadzieję ma tylko prawie 2% ankietowanych, zdecydowana większość zapytanych, to jest 53%, uważa, że nastąpi to w ciągu 2-3 lat, ale aż co piąty respondent w ogóle nie liczy na rekonwalescencję branży. Tak pesymistycznych prognoz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw nie wysuwali od początku pandemii w Polsce. Co czwarty przedsiębiorca spodziewa się powrotu koniunktury w przyszłym roku. To prawie dwukrotnie mniej niż w czerwcu i kwietniu. Na odbicie w przyszłym roku liczy najwięcej przedstawicieli firm usługowych. Jednocześnie najwięcej jest wśród hotelarzy, restauratorów głosów, że w najbliższych latach koniunktura nie powróci. Podobnie jak w czerwcu, pesymizm dotyczy wpływu COVID-u na działalność firmy jest największy w branży HoReCa, w której większość osób prognozuje pogorszenie sytuacji, bo aż 86%. Natomiast ponownie najlepsze nastroje są w branży budowlanej, która działa zgodnie z harmonogramami. Moi drodzy, więc to nie jest pozytywne, to nie jest optymistyczne. Pewnie byśmy dzisiaj chcieli mieć jakieś prorocze wieści, czy będzie się tak działo, czy będzie się inaczej działo. Na wiosnę byłem w stanie przewidzieć 3 scenariusze. Ten najłagodniejszy się sprawdził. Wiele osób wtedy mnie hejtowało, mówiło, że tak nie będzie, a jednak okazało się, że stanęliśmy na nogi. Dzisiaj to jest niewiadome, bo nie wiadomo, czy będą się realizować plany, jak to z Kanady donosili, że będziemy po prostu zamykani, będzie zabierana własność i w ogóle jeszcze inne tam scenariusze słyszałem, które mroziły krew w żyłach. Natomiast gdyby się okazało, że no będziemy funkcjonować jak funkcjonujemy, no to nie będzie tragicznie. Gorzej by było, gdyby się okazało, że no małe i średnie przedsiębiorstwa sobie nie radzą, zamykane są i jest wiele bankructw, to będzie szło w złym kierunku. Jeżeli te dane z rynku, z gospodarki będą negatywne, a proszę Was, żebyście obserwowali, to odbije się to na nieruchomościach za 3 do 6 miesięcy. A więc jeżeli chciałabyś znać odpowiedź, co się będzie działo na rynku w nieruchomościach, to jest to uzależnione wprost, bezpośrednio od kryzysu, który mamy i od gospodarki, jak sobie z tym poradzi. Na razie nie jest źle. Co prawda tu przeczytaliśmy, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie rokują jakichś wielkich nadziei, ale no, na co one mogą liczyć tutaj na wzrost koniunktury w tym roku, jak mamy koniec roku, więc raczej trzeba patrzeć na kolejny rok. Michał twierdzi, że zostały 3-4 miesiące do końca pandemii. No zobaczymy, czy szczepionka wejdzie w lutym, czy nie i czy będzie skuteczna. Na pewno wiem, że jak wejdzie szczepionka, to wszystkich zaszczepią w Polsce, bo jest nakaz szczepień. Będą łapać nas i będą na siłę szczepić, więc to będzie ciekawe. No tak, a jak będą szczepionki, tak jak Michał pisze, to będzie hossa przez 3, 4, 5 lat. Damian pisze, że chce kupić 2 małe mieszkania z rynku pierwotnego za 6300. Czy to jest dobry moment? Ale Damian, napisz gdzie, bo tego nie wiemy. A ja lecę dalej. Trzeci temat z 10. Jak wynająć pokój lub kwaterę w dobie pandemii i aktualnych obostrzeń? Strefa nieruchomości nam donosi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów obiekty noclegowe pozostaną zamknięte do 29 listopada z możliwością dalszego wydłużenia. No nie wiem, czy są zamknięte obiekty noclegowe, bo ja byłem dwa tygodnie temu w Kazimierzu Dolnym i hotele miały niesamowicie duże obłożenie. Ja oczywiście byłem w sprawach służbowych, biznesowych, ale inni też byli w sprawach służbowych i biznesowych i masa ludzi była na Górze Trzech Krzyży, więc ja myślę, że Polacy nie dają się tak do końca zamykać, jak to niektórzy tutaj myślą. Ale w poszkodowanej przez pandemię branży turystycznej wciąż tlą się nadzieje, że zakaz dotyczy tylko hoteli, a nie prywatnych pokoi czy mieszkań na wynajem. O doprecyzowanie rozporządzenia strefa nieruchomości poprosiła Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, któremu podlega turystyka. Treść rozporządzenia jest jednoznaczna. Obostrzenia dotyczą wszystkich obiektów noclegowych, w tym kwater prywatnych, powiedział nam Dominik Borek, dyrektor Departamentu Turystyki w ministerstwie. Ministerstwo wyjaśnia, że zakaz dotyczy wszystkich obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie, a tym mianem określa się krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawianie namiotów lub przyczep samochodowych. Zatem zgodnie z ideą rozporządzenia na wycieczkę z noclegiem nad morze czy w góry nie pojedziemy. No ja mam inne doświadczenia, wiem, że te punkty hotelarskie działają. Formą obejścia jest jednak oświadczenie klienta, że pełni pracę zdalną albo jest w podróży służbowej. No właśnie. Obostrzenia w sprawie noclegów w obiektach hotelarskich nie dotyczą podróży służbowych w celach leczniczych czy zgrupowań sportowych. Jak mówi Dominik Borek z Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, osoba podróżująca służbowo sama składa w recepcji obiektu oświadczenie, że przebywa w danym miejscu w związku z obowiązkami zawodowymi. To wystarczy, nie ma potrzeby, by wydłużać tę procedurę. Każdy dorosły człowiek bierze przecież odpowiedzialność za swoje deklaracje. I na koniec interpretacja pojęcia, co to jest podróż służbowa. Uwaga, rządowe rozporządzenie odsyła w tym względzie do kodeksu pracy. O pracowniku będącym w podróży służbowej jest mowa wtedy, gdy wykonuje on zadania służbowe na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Potwierdzenie spełnia wyżej wymienione przesłanki. Zgodnie z rozporządzeniem ma się odbywać na podstawie dokumentu wystawionego przez pracodawcę lub pisemnego oświadczenia gościa. Zatem właściciele apartamentów nastawionych turystycznie mogą działać w oparciu o oświadczenie klienta. No i myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Zobaczmy dalej komentarze. Ciekawe, jakie to biznesy wszyscy mają w Kazimierzu. Pokoje w Warszawie spadły na łeb, na szyję. No tak, stoją puste. Pracuję w Łodzi w hotelarstwie, mówi Piotr. Działamy cały czas od marca. Teraz przyjmujemy tylko przyjazdy służbowe, ale wystarczy tylko świadczenie słowne. No właśnie, mamy potwierdzenie. Polacy też nie dadzą się wyszczepić. To nie przejdzie. Dzięki, Marcin. Zobaczymy, co z tymi szczepieniami będzie. AM, sporo ludzi straciło pracę. Wielu ludzi żyjących z prowizji zarabia dużo mniej. Dlaczego ceny miałyby rosnąć? Na najmie się nie zarabia, duża podaż mieszkań, wszystko to nie sprzyja wzrostowi. No czuję tu pewien pesymizm, a jednak ceny utrzymają się, dlatego że koszty robocizny rosną, koszty produkcji rosną, koszty materiałów rosną, pracowników jest mniej, bo niektórzy Ukraińcy pouciekali, więc trzeba zapłacić więcej, żeby budować, żeby produkować. Mamy deficyt na rynku nieruchomości, a więc niestety popyt jest duży, więc przebijamy się cenowo. Dzisiaj o nieruchomości walczą nie tylko cudzoziemcy, ale i Polacy, którzy chcą zabezpieczyć kapitał, dlatego cały czas nieruchomości, a przepychamy się z tymi cenami i to jest powód, dlaczego ceny nieruchomości rosną. To jest zabezpieczenie w inflacji, więc to są takie optymistyczne informacje. Więc no nie wiem, czy sporo ludzi straciło pracę, bo bezrobocie nie wzrosło, więc opierajmy się na tych danych faktycznych. Paweł, w Karpaczu pokój w hotelu przed pandemią 300, teraz 170. Przy ostatnim kryzysie w 2007 roku ceny mieszkań spadały przez 5 lat. No nie do końca. Największy spadek to był 2008-2009 rok, wtedy ceny poleciały 18%, a potem już się ustabilizowały i powoli rosły. Jeszcze mamy jeden wniosek, z którym się nie zgodzę. Inflacja. Nieruchomości rosną, gdy inflacja maleje. Gdy inflacja rośnie, ceny nieruchomości maleją. Myślę, że tak nie jest. Nie zgadzam się. Dobra, lecimy. Czwarty punkt. Trzeci kwartał w polskiej gospodarce na plusie. I to jest bardzo dobra informacja, bo pozostałe kwartały też były na plusie. Znaczy trzeci kwartał jest na plusie. Zobaczmy, czy czwarty nas zaskoczy. Większa dziura w finansach publicznych oznacza, że sektor prywatny ma więcej pieniędzy do dyspozycji, co pomaga w wychodzeniu z recesji. Zdaniem wielu ekonomistów w trzecim kwartale zrobiliśmy to dość efektywnie. A najnowsze dane o wzroście sprzedaży detalicznej o 2,5% oraz o mniejszym od oczekiwań spadku produkcji budowlanej we wrześniu to potwierdzają. Ponadto polskie PKB zmalało tylko o 2,3% w porównaniu z różnymi wahaniami od początku roku. Spośród 20 krajów Unii Europejskiej, które opublikowały rachunki narodowe, za trzeci kwartał mamy za Litwą najmniejszy spadek PKB i to nas ratuje. A co ciekawe, bo jeszcze wcześniej ciekawe, no jakie to dane tutaj też mamy i skąd one, jakie źródła są, bo tam miesiąc temu pamiętam, że byliśmy na czwartej pozycji w Unii Europejskiej, a chyba tylko Szwecja i Norwegia były przed nami, albo Irlandia zamiast Szwajcarii, jakoś tak. Warto przypomnieć, że w drugim kwartale nasza gospodarka odnotowała spadek PKB o 8,2%. Natomiast trzeci kwartał rysuje się w prognozach mimo ponownego lockdownu dosyć pozytywnie. Ekonomiści z PKO twierdzą, że w efekcie roczny spadek PKB, który po drugim kwartale przekraczał minus 8,2%, teraz został ograniczony i za trzeci kwartał mamy jeden z najmniejszych spadków, więc jest to bardzo optymistyczne. Według dotychczasowych zapowiedzi restrykcje mają obowiązywać do 29 listopada, ale nawet zakładając, że wówczas nastąpi ich luzowanie, aktywność konsumentów nie wróci od razu do poziomu sprzed drugiej fali. Konsumenci będą się ograniczali w obawie przed wysokim ryzykiem zakażenia. Do tego dojdą prawdopodobnie spadki dochodów, tłumaczą ekonomiści z mBanku, którzy w piątek 13 listopada obniżyli swoją prognozę wzrostu PKB w Polski w 2021 roku z 3,8 do 3%. I to jest optymistyczne. Więc taka sytuacja. Artur, Rebeliano gubernator, bo są większe koszta. Leonidas potwierdza też, że AM się myli i odwrotnie jest z inflacją, że to na odwrót jest. Za 48 metrów kwadratowych w Rzeszowie w styczniu zapłaciłem 13 tysięcy, teraz za 35 metrów kwadratowych chcą 13 tysięcy. Aga podpowiada, że bida Wojtek, na żyletki nie ma. Nie, a po prostu w momencie, kiedy leżałem w szpitalu we Włoszech na początku roku i składali mi nogę, stwierdziłem, że mi w brodzie jest fajniej. No i wiele dziewczyn to potwierdziło, więc z tą brodą zostałem, ale sam siebie też lubię bardziej w brodzie. Jak patrzę na swój wizerunek bez brody, to była tragedia. Artur G., jakie koszta są większe, koszta czego? Marek Marecki, jak widziałem, wykresy ceny mieszkań do średnich zarobków teraz są najmniejsze, więc mieszkania są bardzo tanie. O, Edyta potwierdza, że broda jest git. Dziękuję. Okej, zobaczmy dalej. Piąty temat. 177 tysięcy mieszkań oddano do użytku w ciągu pierwszych 10 miesięcy bieżącego roku. W 2019 roku przebity został poziom 200 tysięcy mieszkań oddanych do użytku. Ja mam takie dane, no takie dane czytam. Tutaj Michał nam trochę inne dane podawał. A to ciekawe i zobaczmy. Najnowsze dane wskazują, że ten poziom zostanie pokonany także w tym roku. We wrześniu oddano klucze do kolejnych 20 tysięcy lokali, zwiększając tym samym w ujęciu miesięcznym liczbę mieszkań o 24% według danych GUS. Wrzesień był tutaj rekordowym miesiącem. Nigdy od lat 90. ubiegłego roku, ubiegłego wieku, w tym miesiącu nie oddawano aż tylu mieszkań i nigdy nie rozpoczynano aż tylu budów nowych budynków. Mimo wzrostu podaży ceny nie spadają, co deweloperzy skrzętnie wykorzystują, budując coraz więcej. Jak wyliczył Narodowy Bank Polski, w drugim kwartale średnia cena metra kwadratowego w 10 największych miastach Polski wzrosła o 578 zł, czyli prawie 10% rok do roku. Mimo wzrostu podaży ceny wcale nie maleją, na co wpływ najprawdopodobniej mają rekordowo niskie stopy procentowe. W rekordowym giergowskim roku 1978 oddano użytkownikom klucze do 283 tysięcy mieszkań, a w latach 72-80 po ponad 200 tysięcy rocznie. Ten próg przekroczyliśmy już w ubiegłym roku, ale wygląda na to, że ustanowiony wtedy rekord trzeciej RP, 207 tysięcy mieszkań, zostanie w bieżącym roku pobity. No ciekawe dane, bardzo z jednej strony mnie to cieszy, ale ja cały czas mówiłem i mówię, że potencjał na rynku nieruchomości w Polsce jest taki, że ceny nieruchomości w ciągu najbliższych 10 lat wzrosną dwukrotnie. Dlaczego dwukrotnie? Dlatego, że przebijamy się cenowo, że chcemy inwestować w nieruchomości, że moi drodzy, jest taka konkurencja, że inwestorzy zagraniczni inwestują, że mamy zmianę statusu w Polsce na kraj rozwinięty, że w Trójmieście Norwegowie i Szwedzi wykupują mieszkania, a Niemcy, Holendrzy, Włosi w innych miastach w Polsce, takich jak Wrocław, Kraków, to wszystko ma przełożenie na popyt, na zapotrzebowanie, a cały czas mamy ten deficyt, ludzie lokują pieniądze, bojąc się utraty wartości pieniądza w nieruchomości i stopy zwrotu z najmu długoterminowego są cały czas korzystne. To znaczy w Warszawie mamy 5-6%, w Polsce około 7-8%, ale inwestorzy dotąd będą inwestować, dopóki te stopy zwrotu będą tak wysokie. A jak stopy zwrotu miałyby być niekorzystne, to znaczy, że spadłyby do około 3-4%. A żeby spadły do 3-4%, no to stosunek zysku rocznego z wynajmu do wartości zainwestowanego pieniądza, no ma wyglądać tak, że cena ma wzrosnąć dwukrotnie. Czyli stopa zwrotu spadnie dwukrotnie wtedy, kiedy ceny wzrosną dwukrotnie, czyli mamy dwukrotną jeszcze możliwość wzrostu cen. Ja myślę, że się to odbędzie w ciągu 10 lat. Marek Marecki pisze, ja widziałem wykres ceny mieszkania do średnich zarobków i teraz są najmniejsze. Ceny za metr kwadratowy, więc mieszkania są bardzo tanie. Apartament Nautica. Trójmiasto, tragedia, jeśli chodzi o wynajem mieszkań, pokoi, wszystko stoi po parę miesięcy, puste, w tej chwili nie opłaca się wchodzić w ten biznes. No, myślę, że tak najlepiej napisać, bo wtedy się zniechęca innych. Chociaż apartament Nautica to znaczy, że zajmuje się najmem krótkoterminowym, a już powiedzieliśmy, że to jest zamknięte w tej chwili, więc no, to jest najtrudniejsza działka w tej chwili. Najtrudniejsza. Łukasz Masalon, pozdrawiam cię serdecznie. Łukasz Masalon pisze, że masaloni kupują w Gdańsku. Z Łukaszem miałem wywiad, słuchajcie, nagrany parę dni temu. W ciągu tygodnia zostanie on opublikowany. Łukasz zaczynał przygodę z flipami 5 lat temu i zrobił 30 flipów. Przekroczył bańkę zysku w ciągu 5 lat. Wielu się zastanawiało, czy Łukaszowi się uda, a jednak się udało. A ja przypominam, że mamy ponad 50 osób w naszej społeczności, które w ciągu 4-5 lat zarobiły pierwszą bańkę na nieruchomościach oraz ponad 10 osób, które zrobiły ponad 2 miliony. Kamil Kaźmierczak pozdrawia. Bartosz w Olsztynie, jest tragedia na rynku najmu, wszystko stoi. Brak studentów, brak pracowników z Ukrainy. Krzysiek pisze, a co myślicie o inwestowaniu w miejsca parkingowe? No, jak się da zarabiać, to jak najbardziej. No i teraz Leonidas mówi, żeby się ewakuował z nieruchomości. Tylko Ukraińcy trzymają jeszcze ceny. Niemcy otworzą granice dla Ukraińców i nie będzie komu wynajmować. No tak, ale mieli to już otworzyć 2 lata temu, nie otworzyli, więc to takie otwieranie niemieckich granic dla Ukraińców to trochę jak z tym podatkiem katastralnym, który miał być wprowadzony, a nie jest. Szmikl, zgadza się, widział takie stopy zwrotu w Austrii 3-4%. Artur Nowak, nasz lider z Opola, z którym wywiad był opublikowany tydzień temu, możecie zobaczyć na YouTubie. Hej Wojtek, hej Łukasz, pozdrowienia dla wszystkich. Artur, napisz jeszcze jak w Opolu. I Tomasz Jopek też do nas dołączył, a u Tomasza byłem przecież na nieruchomości w Krakowie w wakacje. Tomasz, powiedz, jak tam wasze nieruchomości. O, Rafał Szanecki pozdrawia z Poznania. Z Rafałem dosłownie godzinę temu rozmawiałem o takiej niemiłej przygodzie, ale jak już Rafał się pojawił, to mieliśmy też przygodę taką w Poznaniu, że właśnie jeden ze sprzedających pośredników chciał 6 klientów naciągnąć na to samo mieszkanie. Takie rzeczy się zdarzają, uważajcie, pilnujcie się. Michał przypomina o pieczącym się chlebku, ja na chwilkę dosłownie was przepraszam, idę po wodę i przy okazji przekręcę chlebek, także minutka przerwy. Dobra, jestem już z powrotem u was i przechodzimy sobie dalej do przeglądu naszej prasy, którą przygotowywała Strefa Nieruchomości i Aneta Nagler. I moi drodzy, Tomasz Jopek pisze, że mieszkanie sprzedane, teraz trzecie kupione na pierwotnym, wspaniale, gratulacje. To są niesamowite wyniki, a gdybyście chcieli zobaczyć Tomasza Jopka mieszkanie z wakacji, to trzeba na YouTubie cofnąć się parę filmów i będzie. 6 punkt dotyczył deweloperki, moi drodzy, i w deweloperce sytuacja jest taka, że bez zakłóceń, ale sprzedaż lekko w dół. Choć jesienią pandemia uderzyła mocniej, deweloperzy deklarują, że nie sieją spustoszenia. Wprawdzie według deklaracji największych firm deweloperskich sprzedaż w biurach skurczyła się o 10%, to jednak wyniki sprzedaży zależą od miasta, nawet dzielnicy. Pokażemy te dane w najnowszej strefie nieruchomości w numerze 11, który będzie pod koniec roku. Same prace na placach budów idą sprawnie, jak zapewniają najwięksi deweloperzy. Wszystkie budowy prowadzone są zgodnie z harmonogramami. Generalnie wykonawcy mają zapewnione dostawy oraz odpowiednią liczbę pracowników. Wszyscy działają w reżimie sanitarnym i dbają o wspólne bezpieczeństwo. Nie zgodzę się z tym do końca, bo na naszej nieruchomości, to jest w Wiszących Ogrodach, zrezygnował generalny wykonawca, uciekł, poddał się po prostu. Więc moi drodzy, to też tak nie jest, że tak wszystko idzie płynnie. Teraz Strabag znowu przejął nam drugą budowę i dają radę. A jeśli chodzi o trzeci projekt, który rozpoczęliśmy, czyli słoneczne tarasy, mamy wyburzenia, nie wiem, czy tu będzie widać. Koparki pracują, wyburzają kamienice, to jest przy Kilińskiego i Pomorskiej. Ja może przyciszę Kilińskiego i Pomorska, właśnie to jest sprzed paru dni film, gdzie wyburzamy kamienice tuż przed rozpoczęciem budowy. NATO ma 48, idzie wszystko zgodnie z planem, ale też miałem fajny film jeszcze z Mini Akademika, który się buduje. O, tutaj mamy spawaczy, którzy na kolejnej budowie nam robią prace instalacyjne i działamy, więc moi drodzy, u nas to cały czas wre, a ja też potwierdzę, że te ostatnie 2 tygodnie były najfajniejsze, bo udało nam się 12 mieszkań przekazać uczestnikom warsztatów, którzy chcieli zainwestować w systemie 1090 u nas na pierwotnym w mieszkania premium, tak jak mówiłem wcześniej. Gdyby ktoś chciał z Was zainwestować 80 tysięcy i zarobić 40, 50% stopę zwrotu w ciągu roku, dawajcie znać na info@wirm.pl, bo teraz taką kampanię będę prowadził, no i mamy zapewnienie, a nasza spółka podpisuje umowę, że jeżeli nie wyjdzie, no to odkupujemy od Was. W Opolu ceny trzymają się, moje nieruchomości wynajęte, zmieniają się najemcy, większa rotacja, jednak cały czas jest ok, donosi Artur Nowak. Marek Marecki jest tutaj z okolicy Legnicy, pyta. Michał Rasol, a jakie marże w deweloperce? Nie ma miejsca do spadku, marże większe niż 20% wartości projektu są w długim okresie nie do utrzymania. Deweloperzy trzymają ceny. Okej, dobra, patrzmy, czytajmy dalej o deweloperach. Jak wygląda sytuacja u deweloperów mieszkaniowych? Jeśli chodzi o ruch w biurach sprzedaży i prace budowlane, Nagler Aneta, nasza naczelna strefy nieruchomości, zapytała kilku i oto odpowiedzi. Waldemar Wasiluk, prezes Victoria Dom, wiceprezes Victoria Dom, mówi, że odczuwają drobne spowolnienie w biurach, ale dużo mniejsze niż w kwietniu czy w maju. I jak powiedział w strefie nieruchomości Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment, rynek mieszkaniowy charakteryzuje duża odporność i nie odnotowujemy spadku sprzedaży, a co najwyżej klienci dłużej podejmują decyzje, co w obecnej sytuacji jest zrozumiałe. Jesteśmy przekonani, że niezależnie od finalnych konsekwencji epidemii nadal będzie istniał duży naturalny popyt na mieszkania. Tomasz Ślęzak, członek zarządu Archicom, podkreśla, że w ostatnich tygodniach odczuwamy pierwsze symptomy spadającego zainteresowania kupujących, choć z drugiej strony klienci, którzy trafiają do nas, są bardziej zdecydowani i transakcje finalizowane są szybciej. Taka sytuacja. A więc wygląda to dosyć optymistycznie. Jędrzej Przygocki pyta, dla ilu osób mini akademik? No będzie 153 lub 157 pokoi, jak pamiętam. Olka pozdrawia inwestora mieszkaniowego. Pytanie jest, czy Sosnowiec jest dobrym miejscem na inwestycje w kawalerki? Tego ja nie wiem, więc nie powiem. Okej, siódmy punkt z 10. Podczas pandemii Polacy na potęgę wykładają dachy panelami fotowoltaicznymi. Jest to ucieczka przed wzrostem cen prądu. Jeśli ktoś ma panele i produkuje własny prąd, to płaci mniej za ten, który pobiera z sieci. W optymalnej sytuacji miesięczne rachunki mogą spaść do kilkudziesięciu złotych opłat stałych. No to jest dosyć ciekawe. Ja ostatnio miałem możliwość rozmawiać z Lechem Kaniukiem. To jest człowiek, który stworzył pizzaportal.pl, potem go sprzedał, a teraz właśnie inwestuje w fotowoltaikę, ale on tworzy dachy zintegrowane z panelami fotowoltaicznymi. Niewykluczone, że na naszych nieruchomościach budowanych takie dachy będą. I to jest niesamowite. Oni mają bardzo ciekawy system, ponieważ dają dach za darmo, przez 10 lat korzystają z energii, która z tego dachu jest, a potem ten dach przechodzi na własność i wspólnota mieszkaniowa ma energię za free. Gdyby ktoś chciał, dawajcie znać, przekażę Wam kontakt do nich. Nie pamiętam nazwy jego firmy. Michał Rasol donosi, że Narodowy Bank Polski pokazuje, że w Warszawie ceny transakcyjne na wtórnym o 3% w dół kwartał trzeci do drugiego. Janek Kozłowski, jak fotowoltaika to tylko u mnie. No Janek, to trzymamy kciuki za Twoją fotowoltaikę. Punkt 8 z 10, przekształcenie użytkowania wieczyste we własność w czasie pandemii. Tysiące Polaków wciąż nie otrzymało decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność. Wielu czeka ponad 1,5 roku na zaświadczenie o przekształceniu. Tym samym obawia się, że nie dostanie bonifikaty. Ustawa o końcu użytkowania wieczystego obowiązuje od stycznia 2019 roku. W sumie państwo i samorządy powinny wydać stosowne zaświadczenie aż dla 2,5 miliona Polaków. Jak to wygląda w praktyce? Dokument wysyła wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. jeśli grunty są samorządowe, starosta, jeśli grunty należą do Skarbu Państwa, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd miał na to 12 miesięcy od dnia przekształcenia, czyli do końca 2019. Wiele osób jednak zaświadczeń nie dostało, a kogo dotyczy ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność? Właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli domów wielorodzinnych położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, w których co najmniej połowa lokali stanowią lokale mieszkalne, właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i właścicieli lokali użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych. No i mamy szansę na bonifikatę. Dla kogo oraz ile wynosi? Zamiast jak obecnie rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, przyszli właściciele gruntów zapłacą opłatę przekształceniową, która wynosi 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. Jej wysokość będzie wskazana w zaświadczeniu, które otrzymamy, więc to jest dosyć opłacalne. Jeżeli macie możliwość przekształcić się, to jest to szansa na to, żeby przejąć mieszkanie w bardzo dobrej cenie. Ile jeszcze mamy czekać na zaświadczenie o przekształceniu gruntów i co z bonifikatą? Codziennie urzędy miast odbierają setki telefonów z pytaniem dotyczącym tego, co z przekształceniem ich gruntów. Wiele osób martwi się, że brak takiego zaświadczenia spowoduje, że w tym roku osoby nie dostaną bonifikaty. Otóż bonifikata za jednorazową zapłatę za przekształcenie będzie wypłacana, nawet gdy zaświadczenie dostaniemy w 2020 czy w 2021. I to był 8 punkt z 10. Iwona pyta, czy myśli pan, że warto budować mikrokawalerki wielkości 15-20 metrów w centrum małej miejscowości podwarszawskiej? Myślę, że tak, jeżeli w ogóle prawo ci to dopuści. Jacek, wpisali sami roszczenie gruntu, ale wykreślić to już 250 w sądzie. Ile czekamy teraz na pozwolenie na budowę? Strefa nieruchomości sprawdziła sprawność organów administracji architektonicznej w miastach wojewódzkich. Według naszego badania załatwianie formalności budowlanych w aglomeracjach to wciąż duży problem. Największe opóźnienia występują w przypadku otrzymania warunków zabudowy. Krócej czeka się na pozwolenie na budowę, ale też nie jest różowo, nieźle wygląda sytuacja odnośnie do miejscowych planów. Okazuje się, że tylko nie spełnia 11% warunków zabudowy dla mieszkaniówki wydano w terminie. Jest to najgorszy wynik od 2016 roku. W mieszkaniówce najszybsza okazała się Bydgoszcz, gdzie prawie 43% rozstrzygnięć wydano w terminie. Najszybciej pozwolenia na budowę dla mieszkaniówki uzyskuje się też w Poznaniu. Za nią plasują się Lublin i Łódź. Wszystkie wydano do 65 dni. We Wrocławiu dotyczyło to aż 99% decyzji. Stolica też nie wypada lepiej. W terminie wydano 38% pozwoleń. W Katowicach, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze i Krakowie żadnych warunków dla inwestycji mieszkaniowych nie udało się wydać w czasie do 60 dni. Ale to jest chyba nic nowego, bo i w tym to i w księgach wieczystych są problemy w Krakowie i w tych miastach, które wymieniałem. No i ostatni temat, moi drodzy, a temat dotyczy, czy kolejny lockdown zatopi rynek najmu. Zobaczmy, co strefa nieruchomości nam donosi. Zależy, jak duża będzie nadpodaż, czy zrekompensuje ją większy popyt. Czy widać już paniczne wyprzedaże mieszkań? No właśnie nie. Ofert przybywa, ale jeśli spojrzymy na ceny, to masowych wyprzedaży nie widać. Właściwie na żadnym większym rynku w Polsce. Na razie nie wiemy jednak, co się dzieje w czasie między wystawianiem mieszkania a zawarciem transakcji. Jak zmienia się cena ofertowa? Dane o transakcjach są dostępne ze sporym opóźnieniem. Dowiemy się tego za pół roku. Analizując jednak w 10. numerze strefy nieruchomości, gdzie Middel jest na okładce, ceny ofertowe trudno mówić o drastycznych obniżkach. Podczas pierwszej fali pandemii pod wodą znalazły się nie tylko lokale oferowane na doby, ale i duże mieszkania dzielone i wynajmowane na pokoje. Jest duży problem z wynajęciem pokoi przeciętnych. Te dobrze przygotowane i wyposażone znajdują lokatorów. Jeśli ktoś nie zmniejszał pomieszczeń do granic możliwości, ale oferował przyzwoity standard i komfort życia, powinien się obronić. Wygrają ci właściciele, którzy zaproponują najlepszą cenę w stosunku do jakości. Jeśli ktoś dziś podejmuje decyzję o podziale nieruchomości, to raczej podzieli ją na mniej pokoi. Obronią się też najlepsze lokalizacje, tylko co to znaczy dziś. Wcześniej inwestorzy patrzyli m.in. na bliskość uczelni. Dziś pojawia się pytanie, czy model szkolnictwa nie zmieni się na dłużej. W dużych miastach najem nie jest jednak uzależniony od uczelni, ale także i od pracy. Dobre mieszkania na dobrze skomunikowanych zielonych osiedlach powinny się obronić. Część inwestorów będzie szukać innych rynków, przenosząc kapitał do mniejszych miast wojewódzkich, a nawet powiatowych. No i szerzej na ten temat piszemy w 10. numerze strefy nieruchomości, którą można kupić także w PDF-ie online do poczytania, więc gdyby ktoś chciał, to zapraszamy do sklepu Rentiera. No i jakie mam jeszcze komentarze? Piotr Wojtek, czy w ramach 100 kamienic planujesz inwestycje poza granicami Polski? Nie, raczej będziemy się trzymać Łodzi, bo to najlepiej tu przypilnować na miejscu. Paweł Porębski, z którym był ostatnio wywiad w małej miejscowości, zrobił flipa, zysk około 60 tysięcy, to jest jakiś miesiąc temu na YouTubie była premiera, pisze, że w małych miejscowościach ceny nieruchomości nadal rosną i to przekraczają niesamowicie wysokie granice i bariery. Także tak to wygląda, moi drodzy. I to tyle, jeśli chodzi o donos z rynku na ten temat, co ciekawego słychać. Mam nadzieję, że w waszych miejscowościach dobrze się będzie inwestować. No ja za 3 tygodnie zrobię kolejne podsumowanie tego, co słychać na rynku. Zobaczymy, czy te wskaźniki z makroekonomii pokażą, że idziemy w złą stronę. Będziemy znowu patrzeć na PKB, na bezrobocie, na bankructwa firm, na sytuację u deweloperów. Będziemy przyglądać się PMI przemysłu, będziemy patrzeć na popyt, który jest, na inflację. To wszystko będzie oceniać nam gospodarkę, a od tego zależeć będzie przyszłość nieruchomości i ich cen. Natomiast ja i tak, niezależnie od wszystkiego, uważam, że nawet jeżeli ceny nieruchomości w najbliższym czasie spadną, to na krótko i chwilowo, dlatego że jako państwo w Unii Europejskiej jesteśmy mocno niedoszacowani. Michał mówi, fajnie, że nie kwestionujesz pandemii. To znaczy, ja kwestionuję, dla mnie to nie jest pandemia. Pandemia to jest wtedy, kiedy ludzie faktycznie umierają na ulicach, kiedy kościoły nie wyrabiają z pogrzebami. No a tak nie jest. Ludzie dzisiaj umierają na co innego, a przypisuje im się COVID. Znaczy, ja uważam, że wirus jest, że on istnieje, że jest groźny dla niektórych, dla tych, którzy mają nadciśnienie, dla tych, którzy mają cukrzycę i inne choroby przewlekłe, to może być groźne. Ale i są przypadki, że osoby 70-letnie po przeszczepie nerki, ostatnio słyszałem, przechodzą COVID-a i żyją. Ja mam znajomą, słuchajcie, która była uczestniczką warsztatów, ma na imię Agnieszka. Ona, słuchajcie, ma problemy zdrowotne, dopadł ją nowotwór. Nasza Fundacja Lepszego Życia będzie teraz zbierać środki na jej leczenie, będziemy się wspierać po prostu. I ona, leżąc w szpitalu z nowotworem, przeszła COVID-a i przetrwała. Było to ciężkie, ale dała radę. No czasami grypa daje się we znaki. Ja pamiętam, jak leżałem chory na grypę 3 tygodnie na studiach. Miałem ból kości niesamowity, nie miałem siły do życia, no stop gorączka. No i tak też wygląda grypa, tak wyglądają wirusy grypopodobne. Ja zalecam, żeby posłuchać takiego profesora Kunę z Łodzi, z katedry tutaj Uniwersytetu Medycznego, gdzie on opowiada, z katedry chorób zakaźnych, on opowiada o tym, że to jest po prostu zwykła grypa, że no nie ma siać paniki, media to po prostu nadużywają. Oczywiście ci chorzy, starsi, słabsi muszą się bronić. Zaleca do tego, żeby spożywać dużo witaminy D3 i kiszonki spożywać, bo to chroni nasz organizm, no i ci silniejsi faktycznie nie będą mieli problemów, ale czy to jest faktycznie na skalę pandemii, no to po prostu wydaje mi się, że nie, a gdy porównacie sobie umieralność rok do roku, to wcale nie wzrosła, więc wirus tak, pandemia raczej nie. A czy lepiej zrobić 20 kawalerek po 15 metrów 20, czy zdywersyfikować? Ja bym dywersyfikował. Iwona, Piotr mówi, że właśnie w niektórych rejonach kostnicy nie wyrabiają, zgonów w tydzień 14 tysięcy w analogicznym tygodniu i wcześniej było po 7 tysięcy zgonów, ale nie wiem, Piotr, o jakim regionie, o jakim państwie, o jakim mieście mówisz. Michał, Russell, to tak jakbyś kwestionował ataki na World Trade Center. Nie, ataki, Michał, na World Trade Center były i wszyscy widzieli. Były tylko spekulacje, czy to Stany Zjednoczone same sobie tak zrobiły, czy faktycznie to muzułmanie, czy nie. No takie tam dywagacje były. Natomiast ja nie kwestionuję istnienia wirusa, nie kwestionuję, że niektórzy mogą mieć problem z nim, kwestionuję tylko kwestię pandemii, bo to nie jest pandemia według mnie. Adam Jonach pisze, że to nie jest reguła, umierają zdrowi 30-40-latkowie. Tak, ale przypisuje się im COVID, chociaż nie umierają na COVID-a albo z przyczyn COVID-a. Nie robi się sekcji zwłok, więc ja się tutaj temu sprzeciwiam. A bardzo zależy szpitalowi, żeby wpisać, że umarł na COVID, bo dostają dotację 6 tysięcy, nie wiem, czy wiecie. Paweł to ładnie wyjaśnia, bo mówi, że tylko połowa ludzi przez pandemię ma problem, aby dostać się do lekarzy, nie dostają recept, nie biorą leków i śmiertelność jest większa, ale nie na COVID-a. No dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. O, Edyta jeszcze pisze, że znajomy zmarł na zawał i wpisali COVID. Dziękuję wam serdecznie za to, że jesteście, że wspieracie. Minęła godzinka, widzimy się za 3 tygodnie. Podsumujemy, co słychać. A wy, jeżeli wam się coś podobało, cokolwiek, dajcie lajka. Jak wam się podobało, że nie kwestionuje koronawirusa, dajcie lajka. Jak podobało wam się, że kwestionuje pandemię, dajcie lajka. Jak otrzymaliście jakieś informacje, dawajcie lajka. Dziękuję wam serdecznie. I do usłyszenia na koniec. Tomasz Jopek poleca książkę Fałszywa pandemia. Mariusz Porowski przeszedł COVID-a, nie taki straszny jak go malują, delikatne objawy grypy. Ja też mam znajomych, którzy przeszli bardzo łagodnie. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.